Naszym gościem pan pułkownik Maciej Korowaj. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zajmiemy się na początek tym, jak wygląda aktualna sytuacja na liniach frontu na Ukrainie. Oczywiście Ukraina w tej chwili w polskich mediach jest z innego powodu przywoływana, relacji między prezydentami, relacji w ramach polityki historycznej, no ale też wbrew temu, co się dzieje na pierwszych stronach gazet i portali internetowych, cały czas trwa wojna, która wydaje się wchodzi w kolejną fazę, albo już weszła w tą fazę w pełni wojny dronowej, na tyle, że nawet już liczba żołnierzy na odcinku, danym odcinku linii frontu przestaje mieć takie znaczenie. Panie pułkowniku, w którym momencie tego już wieloletniego konfliktu jesteśmy, jak nazwać tą aktualną fazę wojny na Ukrainie?
Możemy nazwać tą fazę informacji i reakcji, bo kiedy na samym początku mieliśmy wojny w 2022 roku, dominację manewru i siły ognia, artyleria, manewr, głębokie uderzenia rosyjskich zgrupowań, gdzieś możliwość okrążenia nawet Kijowa. Przeżywaliśmy to w tamtym okresie. Teraz ten manewr i siła ognia przestały mieć takie znaczenie, a zdominowały informacja i reakcja. Te pole walki, które była kiedyś zasłonięte mgłą wojną, teraz jest przezroczyste dla dowódców i dla działań. Wszystko, co się porusza na ziemi w tym momencie dla tych systemów rozpoznawczych i uderzeniowych, to jest wszystko jakby się poruszało w slow motion. I dlatego czasami nie trzeba mieć dużej ilości ognia, ale można mieć odpowiednią ilość wiedzy i odpowiednią reakcję, żeby takimi, teraz można powiedzieć, kiedyś asymetrycznymi środkami uderzenia niszczyć środki, które poruszają się w tym zwolnionym tempie dla tych systemów tak długo, aż przestaną być zagrożeniem. Więc to pole walki w ogóle zmieniło się tak samo, jak zmieniło się pole walki podczas I wojny światowej, kiedy ten karabin maszynowy, ciężki karabin maszynowy zmienił pola bitwy europejskie.
Bo się tych faz mieliśmy kilka, pan pułkownik mówił o tej fazie pierwszej, czyli tam artyleria, czołgi grały rolę, potem mieliśmy tą fazę kontrofensywy ukraińskiej, tu z kolei systemy rakietowe jak HIMARS na przykład tą różnicę robiły na linii frontu, atakując zaplecze do kilkudziesięciu, 70 kilometrów w głąb, pozwalając na odbicie Chersonia chociażby. No a potem mieliśmy fazę, kiedy znowu Rosja przyjęła inicjatywę, no i wygrywała trochę liczbą, tak jak kiedyś Rosja lubiła wygrywać ilością, nawet nie liczbą, chciałbym powiedzieć, że ilością żołnierzy, którzy uderzali. No ale właśnie widzimy kres tej ofensywy rosyjskiej minione 2 miesiące. To jest taka sytuacja bilansu terytorialnego, że więcej Ukraińcy odzyskali niż Rosjanie zdobyli terenu na Ukrainie. Tak jakby no, ta przewaga ilościowa żołnierzy już w ogóle przestała znaczyć. I pytanie, co będzie, co może być teraz, bo co będzie, to już się nawet pan pułkownik pewnie nie wie, ale co może być, to możemy podyskutować, czy teraz faktycznie jest tak, że już tylko ilość dronów się liczy i nieważne, że Rosja może na jesieni ogłosi kolejną mobilizację, to ona już nijak nie wpłynie na sytuację na linii frontu.
Z tymi ilościami dronów to też jest troszeczkę mit, bo trzeba pamiętać, że te drony trzeba jakoś obsłużyć i gdzieś naprowadzić i trzeba mieć, powiedzmy, kanały celowania, czyli ilość osób, operatorów, którzy są w stanie wykonać zadanie bojowe, ale też utrzymać środek rozpoznawczy w odpowiednim miejscu, manewrować w strefach, gdzie nie oddziałuje walka radioelektroniczna. To wszystko potrzeba operatorów, techników, osoby, które zajmują się zabezpieczeniem tych działań. I teraz właśnie ta ilość przekłada się na tą jakość, czyli potrzeba dobrej jakości personelu, który potrafi w tej technologicznej gonitwie na polu walki wygrywać. I tutaj pod tym względem Ukraińcy mają lepszy system uzupełniania i wprowadzania ludzi z odpowiednimi kompetencjami na pole walki, natomiast Rosjanie nie mają tych kompetencji, bo mają ograniczone te kompetencje. Mają masowość w produkcji dronów, ale sposób ich wykorzystywania jest trochę utrudniony. No oczywiście też cały czas mają przewagę w tej piechocie, która, jak już mówiłem, w tym slow motion porusza się na polu walki i jest podatna na właśnie to oddziaływanie. I tutaj to jest ta proporcja i przewaga ukraińska, jeżeli chodzi o te kwestie jakościowe. Natomiast cały czas Rosjanie mają ilość i ta ilość też jest swego rodzaju jakością. Ci operatorzy ukraińskich dronów muszą cały czas pracować na bardzo dużej ilości celów i cały czas Ukraina musi posiadać bardzo duże ilości dronów, żeby te wszystkie zagrożenia na polu walki generowane przez tą ilość rosyjską niwelować. Do tego dochodzi inna kampania, pewnie zaraz będzie pan redaktor mnie pytał, właśnie na głębi, na logistykę, ale też głębokie uderzenia strategiczne dronowe na obiekty infrastruktury krytycznej, szczególnie związane z przetwarzaniem ropy naftowej. No to jest cały system, który został przez Ukraińców stworzony po to, żeby wymóc i zdegradować rosyjskie zdolności ofensywne.
I rzeczywiście to widzimy już nie tylko na jakichś tyłach logistycznych armii, ale także uderzenia bardzo głębokie. Ukraina, z tego co można się dowiedzieć, w tej chwili już produkuje więcej dronów niż operatorów do ich obsługi, a ta produkcja ma jeszcze wzrosnąć, więc i te ataki dalekiego zasięgu. No ostatnie najbardziej, chyba trzeba użyć słowa spektakularne, bo odbyły się w Petersburgu w przeddzień przylotu Władimira Putina do tego miasta na coroczne forum ekonomiczne, taki w zasadzie poza 9 maja, jeden z najważniejszych dat w politycznym kalendarzu elity rosyjskiej, no i w przeddzień uderzenie w rafinerię w Petersburgu. To pokazuje, że te drony nagle nie tylko dosięgają cystern, składów amunicji, centrów dowodzenia na bliższym i dalszym zapleczu frontu, ale także no, potrafią uderzyć czy to w Moskwę, czy to w Petersburg. Dwa, no może poza posiadłością Putina, dwa najbardziej strzeżone ośrodki na terytorium Rosji.
Tak, to trzeba pamiętać, że Ukraińcy są pod ogniem rosyjskich rakiet i dronów już od wielu lat i te społeczeństwo jest zmęczone.
A żeby była jasność, Kijów też dostaje i też płonie. Tutaj ofensywne możliwości Rosji chyba są cały czas większe niż Ukrainy, no ale wszystko zaczynało się od takiej bezbronności Ukraińców, a biegnie piąty rok wojny, przepraszam bardzo, i nagle ta dysproporcja zaczyna się wyrównywać.
To znaczy obie strony mają ten sam problem. Ukraińcy też nie są w stanie wszystkich dronów i wszystkich przede wszystkim rakiet i balistycznych, hipersonicznych, które uderzają na teren Ukrainy, zniszczyć ze względów na to, że to są bardzo trudne środki do niszczenia i przede wszystkim je trzeba niszczyć bardzo drogim arsenałem, którym Ukraińcom brakuje. Muszą bardzo krytycznie i dramatycznie podejmować decyzję, czy niszczyć rakietę, która leci w blok, czy niszczyć rakietę, która leci w stanowisko dowodzenia, a mają tylko jedną rakietę, żeby to wykorzystać, tak powiedzmy obrazowo. Natomiast Rosjanie mają inny problem, problem systemowy. Oni mieli i mają jedno z największych systemów obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej, natomiast on nie był skonfigurowany pod względem systemu zarządzania, wykrywania, informowania, przekazywania informacji do zwalczania takich asymetrycznych uderzeń wolno lecących, długo lecących na bardzo niskich wysokościach poniżej horyzontu radiolokacyjnego dronów, które uderzają właśnie w takie rzeczy. Rosjanie w tej chwili operacyjnie mają tylko 4 samoloty A-50. To są samoloty takie powietrzne stanowiska dowodzenia i rozpoznania. Coś w rodzaju, ale troszeczkę o mniejszych możliwościach, ale można je porównać do takich natowskich AWACS-ów, które bardzo często u nas latają, jeżeli jest jakieś zagrożenie. Ta flota AWACS-ów NATO jest bardzo duża w porównaniu z rosyjską, a tylko one dają gwarancję patrzenia z góry tym okiem radarowym na obszar, którym jest zagrożony i wykrywanie tych wszystkich asymetrycznych zdolności. Rosjanie mają tylko 4 samoloty, Ukraińcy cały czas je na nie polują, czy to dronami, czy to rakietami, bo kilka z nich, bodajże 2 z nich zostały zestrzelone przez rakiety przeciwlotnicze, natomiast resztę były uszkodzone podczas operacji różnych poprzez ataki na lotnisko. I to jest krytyczna zdolność rosyjska. I te drony, które latają poniżej tego progu horyzontu radiolokacyjnego, przedostają się nawet do Petersburga, do każdego miejsca, ponieważ później już obrona powietrzna dowiaduje się o tych dronach w zasadzie nad celem i trudno jest strzelać do nich rakietami. Rosjanie próbowali strzelać do tych dronów rakietami nad miastami, czy próbować je zniszczyć, ale kończyło się to tym, że rakiety traciły kontakt i trafiały w budynki. Były przypadki po prostu niszczenia własnych obiektów, przede wszystkim cywilnych albo innych, od własnego ognia rakietowego, które miała niszczyć te drony. Więc to są też rosyjskie dylematy i problemy, z którymi Rosja sobie w tej chwili nie radzi. Buduje coś na podobie, na wzór tego, co Ukraińcy mieli jeszcze kilka lat temu, ale to też idzie z oporem. Natomiast Ukraińcy są już daleko dalej z tymi swoimi rozwiązaniami. Bardziej efektywnie zwalczają drony. Mówię, problemy są z tymi bardzo zaawansowanymi środkami napadu powietrznego, jak pociski hipersoniczne, rakiety balistyczne, rakiety manewrujące, chociaż te ostatnio też w miarę już są niszczone poprzez lotnictwo myśliwskie ukraińskie. No ale to cały czas ta walka w tej chwili przeniosła się właśnie ten obszar przestrzeni powietrznej i niszczenie obiektów, co też pokazuje nam, jak może przyszły charakter wojny wyglądać, bo te ataki z jednej i z drugiej strony są coraz mocniejsze.
To teraz przejdźmy do drugiej części naszej rozmowy. Jak ta rzeczywistość pola walki Ukrainy jest przekładana na wojsko polskie? Jaka jest recepcja i decydentów, i wojskowych w Polsce na to, że w tej chwili już nie tylko wojska pancerne, ale nawet już małe grupy piechoty, kilkuosobowe, czasami 2-3-osobowe, którymi Rosjanie próbowali przeniknąć linię frontu, często nieobsadzoną przez Ukraińców. Często jest tak, że jednego kilometra frontu broniło też kilka osób, 2-3 czasami, na tyle starczało żołnierzy, ale teraz właśnie w ramach tego, co pan pułkownik powiedział, jak rozumiem, czyli pełnego obrazu pola walki, już nie trzeba żołnierza w okopie nawet, wystarczy wiedzieć, gdzie kto idzie i mieć pod ręką kilka dronów. Czy to jakoś przekłada się na praktykę budowania polskiej armii, czy jednak tutaj siła bezwładności, siła dużych zamówień powoduje, że niektóre mechanizmy idą swoim torem?
Ja na armię polską patrzę przez pryzmat rosyjski, ponieważ zajmuję się wyłącznie Rosją i to, co Rosja pisze o armii polskiej, to o tym mówię, natomiast nie komentuję samych zmian w naszych siłach zbrojnych, nie jestem analitykiem od zmian w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, chociaż jestem też i obserwatorem tego wszystkiego. Natomiast odpowiadając na pana redaktora pytanie, chciałem właśnie przez ten pryzmat rosyjski. Rosja widzi nasze siły zbrojne, nie bez wad, ale widzi nasze siły zbrojne jako jeden z bardzo groźnych przeciwników w tej części Europy, która nie tylko ma możliwości obrony własnego terytorium, dosyć spore według rosyjskich różnych analiz, ale przede wszystkim do projekcji siły, czyli coś, co może Rosjan najbardziej przeszkadza, czyli to, że możemy część naszych sił pomóc choćby państwom bałtyckim, czy tutaj południu Europy, czy jesteśmy bardzo ważnym hubem logistycznym dla zdolności ukraińskiej armii. Rosjanie oceniają, że 30% dronów, które są ich atakuje ich cele, są częściowo produkowane na terenie Polski albo przez Polskę w jakiś sposób wspomagana ta produkcja. Więc tutaj te zdolności projekcji siły są duże. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w polskiej armii, na co Rosjanie zwracają uwagę, no to przede wszystkim na siłę polskiej artylerii, która jest budowana, oraz na to, że Polacy, mówię, cytuję rosyjskie jak gdyby analizy, budują jedno z najsilniejszych, najbardziej sformatowanych obron przeciwlotniczych, które no teraz będą miały jeszcze ten komponent antydronowy, który tutaj mówimy o programie SAN. Rosjanie bardzo wnikliwie obserwują nasze siły zbrojne. Oczywiście nie chwalą się za bardzo tym, gdzie się w ogólnodostępnych mediach, natomiast w tych analizach gdzieś na uboczu, gdzieś na konferencjach, gdzieś są analitycy rosyjscy od naszego regionu, szczególnie od potencjału militarnego, to tą polską armię traktują dosyć poważnie. Oczywiście też widzą pewne zagrożenia z demografią, z liczebnością, czy się pieniądze znajdą, czy Polacy zdążą, czy zmiany polityczne czegoś nie zmienią. No są tam różne elementy, które oni rozważa jako schody do tego, natomiast sam trend i sama zdolność polskiej armii jest traktowana jako poważne zagrożenie, co też jest dla nas bardzo dobrze, bo lepiej, żeby przyszły nas wróg, nas się bał, to wtedy jesteśmy bardziej bezpieczni od ewentualnej agresji, ponieważ bierze konsekwencje swoich działań.
No dobrze, ale polska armia w tej chwili bardzo silnie inwestuje także w ciężki sprzęt, dopiero co podpisanie umowy na transportery opancerzone. Pewnie trzeba je wymienić, nawet na pewno, bo BWP-1 to już dość leciwe sprzęty i naprawdę nie najlepsze, bo tak to jest, że rzeczy się zużywają, więc trzeba je wymieniać. Dużo też postawienie na nowe czołgi, na takie sprzęty, których w tej chwili na linii frontu na Ukrainie nie widzimy. Czy nie jest tak, że lepiej w tej chwili zamiast czołgów po prostu stawiać kolejne fabryki, czy zgoła fabryczki, ale bardzo wiele tych fabryczek dronów, które będą dominować pole walki, niż kupować dość drogi sprzęt jak czołgi, myśliwce, śmigłowce, artylerię, armatochaubice, wyrzutnie rakiet, czy transportery opancerzone?
I tutaj też pozwolę sobie przez pryzmat rosyjski na to spojrzeć, jeśli pan redaktor nie ma nic przeciwko, ponieważ Rosjanie trochę z zazdrością patrzą na nasze zdolności właśnie, że odbudowujemy nasze, powiedzmy, siły lądowe w taki sposób, a inny, bo oni zdają sobie sprawę, że nie są w stanie zbudować zdolności, które by mogły się przeciwstawić tym zagrożeniom dronowym, o które pan mówi. Natomiast to nie znaczy, że my nie jesteśmy w stanie zbudować zdolności, które wyeliminują te zagrożenia dronowe. Jeżeli ta przezroczystość pola walki, ta informacja zostanie zaburzona, a są takie zdolności, bo tutaj daję przykład ofensywy kurskiej, gdzie armia ukraińska wykonała po raz pierwszy w ogóle na świecie ofensywę, nie mając przewagi powietrznej, ale mając przewagę na tym małym niebie, czyli wyrzuciła drony rosyjskie z tego obszaru, gdzie prowadziła operację zaczepną, wprowadziła swoje zdolności dronowe, a też nawet i swoje lotnictwo, oczywiście w dosyć homeopatycznym ilościach, ale jednak, i przeprowadziła działania manewrowe na terenie Federacji Rosyjskiej, co kiedyś w nomenklaturze czy w taktyce, gdybym na szkole oficerskiej, jak ja studiowałem, powiedział, że można coś takiego zrobić, to bym po prostu nie zdał egzaminów z taktyki, natomiast tutaj takie zdolności technologicznie umożliwiają prowadzenie działań ofensywnych, nie dysponując lokalną przewagą powietrzną, ale dysponując przewagą informacyjną na polu walki. I teraz jeżeli my będziemy tą technologię rozwijać, no to będziemy musieli wprowadzić ten manewr i siłę ognia z powrotem, więc bez czołgów i wozów bojowych piechoty tego nie zrobimy. I one muszą być jako coś...
No dobrze, ale jak się obronią przed dronami? Patrzymy na to, co robią w tej chwili drony, no chociażby co robiły drony z siłami zbrojnymi Armenii przy konflikcie, już teraz przy tym kurzem, ale całkiem niedawnym armeńsko-azerbejdżańskim. Tam się okazało, że te drony królują, tak samo na Ukrainie.
Tak, tylko to też mówimy o już prehistorii, ponieważ wojna zmienia się w takiej szybkości, której to, co pan w tej chwili redaktor mówi, to jest w zasadzie prehistoria. Przykład, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowinek systemowych, technologicznych czy doktrynalnych, taktycznych na polu walki w Ukrainie, to od momentu wymyślenia do momentu wprowadzenia systemowego w całych siłach zbrojnych mija 8-9 tygodni, a nawet mniej, jeżeli mówimy o armii ukraińską. Podobnie jest dużo dłużej, ale podobnie jest z armią rosyjską, więc te zmiany, o których pan mówi, w porównaniu z tym, co w tej chwili się dzieje na polu walki, w jaki sposób jest ona prowadzona, to jest już prehistoria. Oczywiście są tam narzędzia te same, drony, jest pole walki, są też czołgi, natomiast już sposób grania tym na polu walki, w jakich sekwencjach jest to używane, jakie są do tego metody, to już się tak zmieniło, że trudno to porównywać jeden do jednego.
To w jakim systemie my będziemy z jednej strony używać naszych sił ciężkich, a z drugiej strony neutralizować drony przeciwnika? To jest wykonalne na takim bezpośrednim, taktycznym polu walki?
I teraz powiem z własną ocenę, biorąc pod uwagę te moje doświadczenia i te analizy, które robię, patrząc na armię polską oczami Rosjan, no to my się przygotowujemy na wojnę ewentualnej przyszłości, bo trudno w tej chwili diagnozować, czy ten manewr siła ognia nie wróci. A zdobywanie przewagi na polu walki, kiedy nagle z jakiś przełom technologiczny i jakieś zdolności na przykład unieruchomią te drony, czy w jakiś sposób ograniczą je oddziaływanie na polu walki, to znowu wrócimy do pancerza i do siły ognia. I tutaj, jeżeli nie będziemy mieli tego wcześniej, no to tego nie nadrobimy w stosunku do przeciwnika, który ma o wiele większe zdolności i ma przewagę liczebną. My tej przewagi liczebnej nad Rosjanami nigdy nie zdobędziemy, ale możemy zdobyć przewagę jakościową właśnie w tym uzbrojeniu lądowym.
Jak pokazuje Ukraina, w tej chwili państwo na pewno mniej liczne niż Polska, biorąc pod uwagę aneksję terytorium, ale też skalę emigracji czy uchodźstwa z Ukrainy, daje sobie radę z Rosją.
To jest ważne, ale to jest właśnie pokaz, że nie ilość, a technologia zwycięża. Tutaj akurat mamy jeszcze póki co dronową. Tutaj jeszcze chciałbym dodać jedno ad vocem temu, co wcześniej powiedziałem, że to nie znaczy, żeby zaprzestać albo nie zdobywać wiedzy na temat walki dronowej, ponieważ my musimy cały czas obserwować tę ewolucję, żeby w odpowiednim momencie formatować swoje zdolności, doktrynę i taktykę do tych zagrożeń, które mamy. Ale to jest właśnie rola Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby swoje środki i zdolności odpowiednio gromadzić i odpowiednio się przygotowywać, odpowiednio iść w odpowiednim kierunku do tych zmian, które zachodzą na polu walki.
O czym mówił pułkownik Maciej Korowaj. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my się żegnamy. To była Odesja Wyborcza, 11:33. Kończymy naszą audycję. Za chwilę Studio Lwów.